DG Wydawnictwo zaprasza do wysłuchania opowiadania autorstwa Grzegorza Kruk-Junoszy pod tytułem Cienie Wiktorowa. Narracja Mateusz Drozda. Muzyka Artur Ziajkiewicz. Czyta Karol Kunysz.
Dworek Wiktorowo, 12 kilometrów od Grójca. Jest rok 1920. Polska po odzyskaniu niepodległości znowu toczy bój o swą suwerenność. Jan Jankowski, młody porucznik Wojska Polskiego, przyjeżdża do dworku Wiktorowo, by wypocząć i odzyskać siły po bitwie pod Radzyminem. Dworek należy do hrabiny Heleny Orłowskiej, dojrzałej, wyrafinowanej kobiety, wdowy po rosyjskim arystokracie. Jest jeszcze Zbigniew Modzelewski, właściciel majątku w Błędowie. Atmosfera dworku jest duszna, zmysłowa, nasycona zapachem starych perfum i wosku świec. Cienie Wiktorowa, akt pierwszy. Przyjazd.
Wiatr niósł zapach palonych liści i końskiego potu, kiedy Jan Jankowski zsiadł z siodła. Dwór Wiktorowo stał w oddali, zatopiony w popołudniowej mgiełce, jak wyłaniający się z marzenia sennego kadr, złowieszczo cichy pośród wojennego chaosu. Ostatni raz widział taką ciszę przed natarciem w okopach pod Radzyminem. Teraz znów go dopadła, tym razem pachnąca bzem, kurzem i czymś niepokojąco kobiecym. Porucznik Jan Jankowski? Miękki głos przeciął powietrze jak ostrze bagnetu, błyskawicznie, bez wahania. Odwrócił się. Stała na schodach ganku. Hrabina Helena Orłowska. Długa, ciemno-granatowa suknia lekko opinała jej biodra, a w ręce trzymała cygarniczkę, z której unosił się leniwy dym. Włosy ułożyła w klasyczny kok. Kilka ponętnie wystających kosmyków opadało na szyję i ramiona. Skóra była apetycznie biała, zgodnie z wymaganiami obecnych standardów dla majętnych dam. Stała tam jak obraz z innej epoki. Kobieta, która nie powinna już istnieć w Polsce ogarniętej wojną, ale jednak tu była. Zbyt prawdziwa, by ją zignorować. Pani hrabino. Jan zdjął czapkę i ukłonił się, czując nieprzyjemnie znajome ukłucie napięcia w karku. Dziękuję za gościnę. Przysłano mnie tu, bym odpoczął. Uśmiechnęła się, wolno, jakby wiedziała o nim więcej niż powinna. W Wiktorowie się nie odpoczywa, poruczniku. Tu się zapomina. Wprowadziła go do środka. Wnętrze dworku pachniało starymi meblami, woskiem i czymś jeszcze. Może ambrowymi perfumami Heleny? Może winem, które sączyła w kryształowym kieliszku, kiedy gościła niegdyś carskich oficerów? Ściany zdobiły portrety przodków, a Jan czuł ich wzrok na sobie. Służba przygotowała dla pana pokój w zachodnim skrzydle. Jej głos był niski, nasycony władczą nutą i jednocześnie zmęczony. Proszę się rozgościć. Kolacja o 19:00. I proszę nie zapomnieć, że w tym domu dba się o pewne formy. Jan skinął głową. Kiedy zamykał za sobą drzwi przydzielonego pokoju, miał wrażenie, że zostawił na korytarzu nie tylko Helenę, ale i coś więcej. Coś, co zsunęło się z jej spojrzenia niczym jedwabny szal z ramion, którym owija się tors upragnionego mężczyzny przed skróceniem dystansu między obojgiem. Stół w jadalni rozświetlony był przez kilka świec w srebrnych lichtarzach. Cienie tańczyły po suficie, tworząc iluzję ruchu w zatrzymanym czasie. Talerze z cienkiej porcelany, karafka z czerwonym winem, pieczony bażant. Wiktorowo, choć odcięte od świata, wciąż grało rolę arystokratycznego bastionu dawnej epoki. Helena siedziała naprzeciwko, półprofilem zwróconym ku ogniowi kominka. Miała na sobie suknię z bordowego aksamitu, której dekolt odsłaniał obojczyki jak wyciosane z marmuru. Jej szyję oplatał naszyjnik z granatów, ciężki i niemoralnie bogaty jak na czasy wojny. Jan Jankowski nie mógł oderwać od kobiety wzroku, choć próbował. Więc to tu chowają naszych bohaterów. Przy wejściu zabrzmiał nagle nowy głos, męski z wyraźną nutą ironii. Przez rozwarte drzwi wszedł człowiek wysoki, smukły, ubrany w doskonale skrojony, choć nieco wytarty frak. W jednej ręce trzymał laskę, w drugiej cygarniczkę. W jego oczach czaiło się coś, co od razu zaniepokoiło Jankowskiego. Spojrzenie osoby, która zbyt wiele wie, ale udaje obojętność.
Panie poruczniku, pozwoli pan, że się przedstawię, powiedział zbliżając się do stołu. Zbigniew Modzelewski, właściciel skromnego majątku w Błędowie, sąsiad i, ośmielę się rzec, stary przyjaciel naszej gospodyni.
Helena nie zaprzeczyła. Uśmiechnęła się tylko krótko i nalała Modzelewskiemu wina. Zbigniew przyjął kieliszek, nie spuszczając wzroku z wojskowego.
Słyszałem, że był pan pod Radzyminem, rzucił mimochodem siadając. Ciężkie walki. Czerwoni nie odpuszczają.
Nie odpuszczają, odpowiedział Jankowski ostrożnie. Ale i my nie.
Oby. Modzelewski lekko uniósł kieliszek. Zbyt wiele zależy od tej wojny, byśmy mogli sobie pozwolić na przegraną.
W ciszy, która zapadła, słychać było jedynie strzelanie drewna w kominku. Helena zsunęła palcem krople wina z krawędzi swojego kieliszka i ją zlizała. Jankowski czuł, jak jego gardło staje się suche. Modzelewski odchylił się na krześle, jakby już znudził się nawet nierozkwitłą rozmową.
Pytanie tylko, panie poruczniku, ilu z tych, którzy dziś są po stronie biało-czerwonej Polski, niegdyś szeptało do carskich uszu? W takich miejscach jak Wiktorowo wspomnienia bywają uparte.
Jankowski napiął się, ale nie odpowiedział. Poczuł pod stołem czyjś dotyk. Delikatny, ulotny. Spojrzał w bok. Helena nań nie patrzyła, ale na moment położyła dłoń na jego kolanie. Modzelewski wszystko widział. Uśmiechnął się tylko lekko. A może to cień zatańczył na jego twarzy. Noc była ciepła jak na wrzesień, ale Jankowski nie mógł spać. Pościel pachniała lawendą, zbyt czysta, zbyt miękka. Jakby nie pasowała do czasu, w którym codziennością były błoto i śmierć. Przewracał się z boku na bok, wsłuchując się w dźwięki starego domu. Dębowe belki skrzypiały, ogień dogasał gdzieś w kominku, a z głębi korytarza niosło się echo kroków. Cichych, ostrożnych. Ubrał się po cichu i wyszedł bez butów z pokoju. Korytarz był pusty, oświetlony jedynie smugami księżycowego światła wpadającego przez okna. Przez chwilę stał, nasłuchując. Potem usłyszał niedalekie skrzypnięcie drzwi. Ukrył się w ciemnym zaułku. Niebawem zobaczył postać. Modzelewski. Wyszedł z biblioteki, w dłoni trzymał niewielki plik papierów, który szybko wsunął do wewnętrznej kieszeni fraka. Zatrzymał się na chwilę, jakby nasłuchiwał. Potem zniknął na schodach. Ku zaskoczeniu Jana zaraz potem ujrzał jeszcze pokojówkę idącą bezszelestnie niczym kot. Już miał ruszyć za mężczyzną, ale w tym samym momencie zza jego pleców rozległ się szept. On wraca tu nocami od tygodnia. Zawsze do biblioteki. Odwrócił się gwałtownie. Helena stała w półcieniu w szlafroku, który zsunął się lekko z prawego ramienia. Jej włosy były rozpuszczone, oczy odbijały księżycowe refleksy. Czego tam szuka? Spytał cicho, instynktownie skracając dystans.
Dokumentów, odpowiedziała równie cicho. Ale nie moich. Po moim mężu zostały rzeczy, które nie powinny nigdy ujrzeć światła dziennego. On wie, gdzie szukać. I wie, co chce z tym zrobić.
A pani na to pozwala?
A pan uważa, że mam wybór? Patrzyła na niego wyzywająco, lecz gdzieś w tym spojrzeniu kryło się również znane mu już zmęczenie, jakby trudami egzystencji. Jan sięgnął dłonią do jej ramienia i poprawił materiał szlafroka. Skóra orłowskiej była chłodna niczym martwe srebro księżyca, ale i napięta, jakby pod powierzchnią drżało coś nieposkromionego. Może nie musi pani być z tym sama. Nie odpowiedziała. Zrobiła krok w jego stronę, potem drugi. Ich usta spotkały się gwałtownie, bez słów, bez wahania. Helena pachniała tytoniem, winem i czymś gorzkim, jak bolesna tajemnica. Objęła go ramionami, prowadząc z powrotem do jego pokoju. Drzwi zamknęły się za nimi bezgłośnie. Świat na chwilę zniknął. Został jedynie dotyk, ciepło ciała i świadomość, że to nie jest tylko namiętność. To była decyzja. Gdzieś w dworku Modzelewski znów zapisywał coś piórem na marginesie starej, zakurzonej księgi.